Tytuł tygodnia. Robert McFarlane. Dzikie miejsca. Wydawnictwo poznańskie. Prawie 1/6 wrzosowisk w North Yorkshire i Northumbrii obsadzona jest obecnie drzewami iglastymi do użytku komercyjnego.
Tytuł tygodnia.
Czyta Piotr Maciejewski.
Mamy skłonność do błędnych wyobrażeń o równinnych przestrzeniach, wrzosowiskach, tundrze, pustkowiach, preriach, bagnach i stepach. Danielowi Defoe, podróżującemu w 1725 roku, wrzosowiska w okolicy Chatsworth wydały się wstrętne. Ugór i niebywała dzicz. Tego rodzaju reakcje wynikają po części z tego, że trudno jest zaznajomić się z równinami. Wydaje się, że nie odpowiadają na pytające spojrzenia lub też pochłaniają wszelkie próby interpretacji. Stawiają nas przed problemem nabycia. Jak zakotwiczyć postrzeganie w kontekście bezkresu? Jak sprawić, by takie miejsca nabrały znaczenia? Mamy słowa, by opisać takie miejsca. Na poły z podziwem, na poły z lekceważeniem. Gołe, puste, bezkresne. Trudno nam jednak za pomocą języka opisać te krajobrazy, które są utrzymane w jednolitej kolorystyce, a jednocześnie przewyższają inne pod względem rozległości, zasięgu i przejrzystości. Skutki tych trudności w zbliżeniu się do równin są doniosłe. Trudno było i jest uzasadnić i podtrzymać tezę o ich wartości. I tak w ciągu 200 lat powierzchnia nizinnych wrzosowisk w Anglii, w Dorset, Cannock Chase, New Forest, zmalała o 3/4. Przepadły, zaorane, obsadzone roślinami lub zabudowane. Te fragmenty wrzosowisk, które nadal istnieją, w większości przetrwały dlatego, że zachowały status gruntów wspólnych, czyli obszarów ogólnodostępnych i niepodlegających przekształceniu dla prywatnego interesu. Większość wrzosowisk, które zniknęły, przeznaczono pod uprawy, po raz pierwszy podczas kampanii Dig for Victory, kop dla zwycięstwa, w okresie II wojny światowej. Inne rozległe przestrzenie, równina Salisbury, Bracklands we wschodniej Anglii, zostały zamknięte i przeznaczone do celów wojskowych. Puste przestrzenie nadawały się idealnie na poligony, miejsca manewrów czołgowych i pasy startowe. Osobliwe, porośnięte przez kolcolisty Bodmin Moor między 1800 a 1946 rokiem, skurczyło się prawie o połowę. W innych miejscach, na przykład w Titterstone Clee na południu Shropshire, kopalnie odkrywkowe nadgryzły otwarte przestrzenie. Prawie 1/6 wrzosowisk w North Yorkshire i Northumbrii obsadzona jest obecnie drzewami iglastymi do użytku komercyjnego. Szczególnie w Anglii otwarte przestrzenie zanikły. Wrzosowiska pennińskie w północnej Anglii, dokąd na przestrzeni wieków na zbocza i równiny uciekły setki milionów ludzi z Nottingham, Derby, Sheffield, Manchesteru i Liverpoolu, były przez znaczną część XIX i początku XX wieku utrzymywane jako prywatne tereny polowań na kuropatwy. Aż do Mass Trespass na płaskowyżu Kinderscout, aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa w 1932 roku pod przewodnictwem Beniego Rothmana, dostęp do wrzosowisk mieli wyłącznie bogaci sportsmeni, a teren patrolowali strażnicy łowieccy, którzy spacerowiczów traktowali jako intruzów. Strażnicy ci odpowiadali również za wybijanie drapieżników. Ptaki drapieżne, łasicowate i inni mięsożercy ginęli dziesiątkami tysięcy, co zostało beznamiętnie odnotowane w kolumnach ksiąg łowieckich. Współczesny wygląd i charakter wrzosowisk wynikają zatem w dużej mierze ze sportowej historii ich użytkowania. Niektóre oznaki są subtelne. Na wrzosowisku Stanage wiktoriańscy właściciele, Wilsonowie z Sheffield, zatrudnili kamieniarzy, by wykuli kanały i zagłębienia w skałach, żeby w sezonie lęgowym młode kuropatwy mogły pić zgromadzoną wodę deszczową. Na skałach do tej pory są widoczne ślady tamtych prac. Inne są bardziej oczywiste. Duże obszary wrzosowisk wypala się co roku, by stymulować wzrost młodych pędów wrzosu, podstawowego pożywienia kuropatw. Jednak mimo wpływu człowieka na ich rozwój, wrzosowiska w Wielkiej Brytanii i Irlandii stały się dzikimi miejscami dla rzesz ludzi, którzy wyjeżdżają poza granice miast, by wkroczyć do zupełnie innego królestwa. Labiryntu kanałów i wysepek, białożytek śmigających między kamieniami i piasku mikowego, który sprawia, że koryta strumieni lśnią w słońcu srebrnym płomieniem. Gdzieś na środku Ranoch Moor, koło północy, obudziło mnie dudnienie, odgłos kamieni toczących się po wodzie. Było to stado jeleni, które brodziło przez rzekę parę jardów od nas, a gdy zwierzęta kroczyły ścieżką wśród wrzosu, długimi nogami poruszały kamienie. Nad ranem niebo się przetarło i temperatura spadła. Obudziliśmy się o świcie barwy indygo i brązu. I w takim świetle wędrowaliśmy godzinami przez zatoczki ząbkowanego północnego brzegu Loch Ba. Wąskie snopy słonecznego światła przebijały się przez luki w chmurach. Wyglądały jak snopy reflektorów przeczesujące pustkowia w poszukiwaniu uciekinierów albo lasery mierzące nadzwyczajną rozciągłość. W tamtych godzinach Ranoch Moor zdawało się odsłaniać przed nami